Cześć, z tej strony Damian Dąbrowski, witam w Dębowej Chatce. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie kolejne sprawy tajemniczych zaginięć ludzi ze stanu Alaska. W poprzednim materiale opracowane zostały wszystkie przypadki z książki Missing 411 North America and Beyond. Także taka uwaga dla tych, którzy posądzają mnie o kopiowanie materiałów z innych polskich kanałów na YouTube. Oto screen z książki jako dowód, że każdy z nas korzysta z tych samych źródeł, czyli książek Davida Polaidisa. O ile inni robią to wybiórczo i nie pokazują, jak dana sprawa pasuje do reszty układanki, tak ja ich nie wybieram, tylko prezentuję je wszystkie. Mamy po prostu inny sposób działania, a to sprawia, że każdy z was ma wybór, czego i kogo chce słuchać. I chyba o to w tym wszystkim chodzi. To tyle tytułem wstępu, przejdźmy do materiałów z dzisiejszego odcinka. Zostały one opracowane na podstawie artykułów prasowych i baz danych osób zaginionych ze stanu Alaska. Także tym razem nie są one z książki Missing 411 i nie znalazłem informacji, aby ktoś wspominał o nich na polskim YouTubie. Sprawa numer 1. Doren Lyle Sanford, 34 lata. Zaginął 28 sierpnia 2020 roku. Doren urodził się 24 września 1985 roku. Mężczyzna dorastał w wielodzietnej rodzinie w mieście Tok na Alasce. W 2020 roku mieszkał on w Anchorage, gdzie pracował jako operator ciężkiego sprzętu w swojej własnej firmie Sanford Home Repair and Remodel. W wolnych chwilach uwielbiał spędzać czas na łonie natury, często dzieląc te chwile ze swoim psem rasy Rottweiler o imieniu Groot. W sierpniu 2020 roku Doren odwiedził przyjaciół w Fairbanks. Mężczyzna rozważał zakup ziemi w tej okolicy. Podczas tego pobytu w niewiadomych okolicznościach zaginął Groot. Żaden artykuł nie wyjaśnia, czy na przykład zwierzę uciekło podczas spaceru, czy też okoliczności tego wydarzenia były inne. Tak czy inaczej, 28 sierpnia Sanford był widziany po raz ostatni na ulicy Airport Road w centrum Fairbanks, szukając swojego psa. Mężczyzna nie wrócił do domu, nie nawiązał kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Po dwóch tygodniach niepokojącej ciszy, 14 września 2020 roku, jego rodzina zgłosiła jego zaginięcie do Alaska State Troopers. Od momentu jego zniknięcia nie zaobserwowano żadnej aktywności na jego telefonie komórkowym, koncie bankowym ani w mediach społecznościowych. W trakcie śledztwa pojawiły się doniesienia, że pies przypominający Groota mógł zostać uśpiony w lokalnym schronisku dla zwierząt. Jednakże ten pies został opisany jako bardzo agresywny, co całkowicie nie zgadzało się z opisem charakteru Groota. Władze podejrzewają, że być może Sanford został zamordowany, jednak nie mają żadnych konkretnych dowodów. Rodzina wyznaczyła nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów za informacje, które mogą przyczynić się do odnalezienia Dorena. Apelują również do wszystkich, którzy mogli zauważyć Rottweilera z charakterystycznym ogonem w okolicach Fairbanks na przełomie sierpnia i września 2020 roku i proszą o kontakt z odpowiednimi służbami. Wszelkie informacje mogą być kluczowe w rozwiązaniu tej zagadki i przywróceniu spokoju zmartwionej rodzinie. Sprawa numer 2. Mary Dawn Wilson, 69 lat. Zaginęła 12 lipca 2022 roku. Mary Wilson była lekarką i terapeutką z miasta Kotzebue. W lipcu 2022 roku kobieta zgodziła się zaopiekować dwuletnią córką swoich znajomych. Początkowe artykuły w tej sprawie twierdziły, że dziewczynka była jej wnuczką, jednak późniejsze materiały skorygowały te doniesienia. 12 lipca Mary zabrała dwulatkę i wybrała się odwiedzić swoich znajomych, którzy mieszkali w okolicy miasta Haley. Jest ono położone w pobliżu Parku Narodowego i rezerwatu Denali. Tego samego dnia kobieta pożegnała się ze swoimi znajomymi i razem z dziewczynką, którą się opiekowała, wyruszyła w drogę do domu. Dwa dni później, w nocy z 14 na 15 lipca, na szlaku Stampede Trail, który znajduje się około 11 km od Haley, doszło do dramatycznego odkrycia. Policja otrzymała zgłoszenie o porzuconym samochodzie, w którym znajduje się dwuletnie dziecko. Stampede Trail, znany z tragicznej historii Chrisa McCandlessa i adaptacji filmowej Into the Wild, jest starym szlakiem górniczym prowadzącym do miejsca, gdzie kiedyś znajdował się słynny autobus, w którym mieszkał i zmarł wspomniany Chris. Obecnie autobus ten znajduje się w Muzeum Północy w Fairbanks, a na miejscu ustawiono replikę, którą użyto w filmie. Szlak ten to również popularna trasa do jeżdżenia na quadach. Wracając jednak do sprawy zaginięcia Mary. Jej samochód został znaleziony na tym właśnie szlaku w odległości około 11 km od głównej drogi. Zgłoszenie o porzuconym pojeździe z dzieckiem w środku wpłynęło do policji 14 lipca o godzinie 1:31. Z zebranych dowodów wynikało, że pojazd został porzucony dwa dni wcześniej, co pokrywa się z informacjami przekazanymi przez znajomych kobiety. Tak jak wspomniałem wcześniej, dziecko, początkowo mylnie uznane za wnuczkę Mary, okazało się być dzieckiem, którym Mary, będąc przyjaciółką rodziny, opiekowała się. Dziewczynka została uratowana i przekazana do Office Children's Service, a następnie bezpiecznie wróciła do swojej matki, będąc w dobrym stanie zdrowia. Policja znalazła ubrania kobiety w odległości około 1,5 km od pojazdu, jednak szczegóły dotyczące znalezienia elementów odzieży nie zostały ujawnione. Rzecznik policji Tim Despain podał, że Wilson prawdopodobnie porzuciła samochód po tym, jak utknął w błocie. Ze śladów wynikało, że kobieta próbowała go uwolnić, a następnie udała się pieszo w przeciwnym kierunku. Policja stwierdziła również, że nie znaleziono żadnych dalszych wskazówek ani dowodów mogących pomóc w odnalezieniu Mary. W artykułach z internetowego wydania gazety Copper River Country Journal możemy przeczytać: ekipy poszukiwawcze nie ustawały w wysiłkach, aby odnaleźć Mary Dawn Wilson, której zaginięcie zgłoszono 14 lipca. Mary, ceniona w lokalnej społeczności za swoją oddaną pracę jako terapeutka, stała się centralną postacią w zagadce, która wzbudza coraz większe zainteresowanie. Haley, miasteczko położone około 16 km na północ od Parku Narodowego i rezerwatu Denali, stało się obszarem intensywnych poszukiwań i punktem zainteresowania mediów. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogli widzieć Mary Dawn Wilson i dysponują jakimikolwiek informacjami na temat jej zaginięcia, prosząc o kontakt. Każdy szczegół może okazać się kluczowy w rozwiązaniu tej zagadki i odnalezieniu Mary. 15 lipca 2022 roku, dzień po zgłoszeniu zaginięcia, rozpoczęły się intensywne poszukiwania Mary Wilson w okolicach szlaku Stampede Trail. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze bezpieczeństwa publicznego, członkowie Solstice Search Dogs, Mat-Su Search and Rescue, Alaska Wilderness Search and Rescue, Alaska State Troopers, Alaska Wildlife Troopers, helikoptery oraz liczni wolontariusze. Poszukiwania skupiły się na obszarze, w którym znaleziono pojazd oraz przedmioty osobiste, które prawdopodobnie należały do Mary. Miejsce to znajdowało się około 12,5 km w głąb szlaku Stampede Trail. mimo wykorzystania samolotów, psów, helikopterów, dronów, kładów i ogromnego zaangażowania wolontariuszy, nowe tropy nie zostały znalezione. 16 lipca 2022 roku, po kilku dniach intensywnych poszukiwań, Alaska State Troopers ogłosili zmianę strategii i taktyki poszukiwań. Od momentu odnalezienia pojazdu i odzieży Mary pierwszego dnia żadne nowe wskazówki ani dowody nie zostały znalezione. W związku z tym zdecydowano o przejściu z aktywnej strategii poszukiwań na reaktywną. Oznacza to, że jeśli pojawią się nowe informacje, wskazówki lub dowody, akcja poszukiwawcza zostanie wznowiona. W tym czasie nie ma dowodów sugerujących, że Mary Wilson padła ofiarą przestępstwa. Podsumowując, kobieta po utknięciu w błocie zostawiła małe dwuletnie dziecko samo w samochodzie bez opieki i ruszyła w drogę powrotną do znajomych. To znaczy, na to wskazują ślady, które znaleziono na miejscu. Po pokonaniu jednej mili, czyli wspomniane 1,6 km, rozebrała się i zniknęła. Jest to bardzo dziwne. Gdyby dostała hipotermii, to bez odzieży nie powinna przejść daleko i ekipa poszukiwaczy by ją znalazła. Czy możliwe jest, że ktoś zmusił kobietę do tego, aby się rozebrała i zostawiła swoje ubrania, a następnie ją porwał? Nie znaleziono żadnych śladów dzikich zwierząt, krwi ani jakichkolwiek innych śladów mogących pomóc rozwiązać tę zagadkę. Sprawa numer 3. Gary Fisk, 74 lata. Zaginął 21 września 2021 roku. Gary Fisk, 74-letni miłośnik gór, wyruszył na wędrówkę z przełęczy Crows z Greedwood do Eagle River 21 września 2021 roku. Niestety, po napotkaniu niekorzystnej pogody, w tym śniegu i silnych wiatrów, kontakt z nim został utracony, a Fisk nigdy nie został odnaleziony. Obszar, przez który się poruszał, jest znany z częstych lawin i zamieci śnieżnych, szczególnie w miesiącach zimowych i wiosennych, co znacznie utrudniało poszukiwania w okolicy Matsu i okolicznych górach. Mimo intensywnych wysiłków, samoloty i ekipy ratownictwa górskiego nie były w stanie zlokalizować Fiska ani odzyskać jego zwłok. Brak śladów i minimalne informacje na temat okoliczności jego zaginięcia utrudniały poszukiwania. Obfite opady śniegu, które miały miejsce, prawdopodobnie przyczyniły się do jego zaginięcia, powodując, że mógł się zgubić lub szukać schronienia w jednej z wielu opuszczonych kopalni w okolicy. Ekipy ratunkowe ze względu na ryzyko zatrucia trującym gazem, zawalenia się jaskiń lub niewłaściwe przepisy często unikają wchodzenia do takich miejsc. Poszukiwacze wspólnie z lokalnym przewodnikiem zastanawiali się nad możliwym przebiegiem wydarzeń. Fisk, opuszczając Greedwood, pokonał nieokreśloną odległość, która została oszacowana na podstawie wywiadu z Alaska State Troopers. Z powodu pogarszającej się pogody, Fisk prawdopodobnie szukał schronienia w najniższym punkcie w pobliżu swojej pozycji. Z czasem możliwe, że lawina lub śnieg zasypały szlak, a jeśli mężczyzna schronił się w wejściu do kopalni, to mogło doprowadzić do jej zawalenia. Szacuje się, że Fisk zmarł z powodu wyziębienia lub głodu. To informacje, które pojawiają się w większości artykułów na temat zaginięcia 74-latka. Jednak czytając opis akcji poszukiwawczej prowadzonej przez dwóch ratowników pod koniec sierpnia 2022 roku, dodaje dużo bardziej ciekawych faktów. 18 sierpnia 2022 roku o godzinie 12 dwóch ratowników wyruszyło z Greedwood, przemierzając zarówno dolne, jak i górne szlaki. Podczas podróży napotkali liczne miejsca, w których mogło dojść do osunięć ziemi, ukryte w gęstym, trudnym do przeszukania listowiu. Z Z powodu ograniczeń czasowych udało im się zbadać tylko jedno z dwóch dostępnych wejść do kopalni. Szlak obfitował w niebezpieczne przepaście, w tym duży kanion na południowym zboczu, prowadzący w kierunku szczytu, gdzie każda lokalizacja przed szczytem znacznie zmniejszała szanse na odnalezienie i uratowanie. Dodatkowo podczas przeprawy przez lodowiec Beaver poszukiwacze zaskoczyły rekordowe opady deszczu i wiatr przekraczający prędkość 96 km na godzinę, co spowodowało zatarcie szlaku i tymczasową utratę orientacji w terenie. Ratownicy zdecydowali się rozbić obóz na dnie doliny za urwiskiem, aby chronić się przed wiatrem. 19 sierpnia 2022 roku po opuszczeniu obozu napotkali trudności z przejściem do doliny. Po powrocie na szlak zauważyli aluminiowy pręt głęboko w zaroślach, jednak nie znaleźli żadnych innych przedmiotów. Pierwsze przejście przez rzekę ukończyli bez większych trudności, z wodą sięgającą nieco powyżej kostek. Ratownicy kontynuowali marsz w dół, badając nisko położone obszary, które mogły przyciągnąć uwagę zaginionej osoby. Napotkali kładkę nad kanionem z uszkodzoną balustradą oraz śliską półkę nad kanionem, co zwiększało ryzyko upadku. W trakcie przedzierania się przez gęste zarośla drogę ratownikom zagrodziła samica łosia z cielakiem. Zmusiło to poszukiwaczy na okrążenie tego terenu, przemierzając bardzo wysokie trawy. Po przebyciu 22 km z czterema dodatkowymi obejściami, ekipa dotarła do brzegu rzeki Eagle, gdzie zauważyli znacznie wyższy niż zwykle poziom wody. Część szlaku prowadzącego do pobliskiego fiordu była zanurzona w lodowatej wodzie, co zmusiło ratowników do ponownego obejścia wyższych odcinków równiny zalewowej. Po dotarciu na miejsce stwierdzili oni, że przekroczenie Eagle River jest możliwe. Poszukiwacze mieli do wyboru albo 24-kilometrową trasę przez strome, błotniste zbocza, a następnie zdradliwą wspinaczkę górską, albo próbę podróży na południe, aby przekroczyć górne wody jeziora. Wybrali krótszą drogę, jednak szlak szybko zniknął, zastąpiony ciężkim do przebycia terenem i gęstymi zaroślami. Kontynuowali podróż przez kolejne 3 km, aż dotarli do jeziora. Tam na ziemi znaleźli kawałek szarych spodni, co bardzo ich zaskoczyło. Wskazywało to, że ktoś był tu przed nimi. Jednak 15 metrów dalej teren stał się niemożliwy do przejścia. W zagłębieniu po lewej stronie ekipa natknęła się na jaskrawo-żółty plecak. Na zewnątrz znajdowała się butelka z wodą, a 3 metry dalej na ziemi leżała zapalniczka. Przeszukując torbę w poszukiwaniu dokumentów, ostatecznie zidentyfikowano ją jako należącą do Garego Fiska. W szacunku do dowodów pozostawili torbę i wszystkie inne przedmioty na miejscu. Zauważyli, że plecak był wyposażony w piankową poduszkę, ale brakowało w nim śpiwora. Pojemnik do przechowywania żywności nosił ślady zębów, jednak żółta torba nie została otworzona. Ratownicy kontynuowali poszukiwania przez kolejnych kilka minut. Koło przewróconego drzewa znaleźli puszkę po sprayu na niedźwiedzie. Były na niej ślady zębów. Około 15 metrów nad nimi w kanionie znajdowała się poszarpana czerwona tkanina. Pogoda zaczęła się gwałtownie pogarszać, więc ratownicy byli zmuszeni do powrotu. Dolinę zaczął zalewać deszcz, przekształcając większość odcinków szlaku w rwące strumienie i głębokie, błotniste doły. Mimo to poszukiwacze byli zdeterminowani, aby dotrzeć do schroniska na szczycie przed zmrokiem, ze względu na niebezpieczeństwa związane z nocną wspinaczką i ryzyką zamoczenia sprzętu kempingowego oraz zestawów do rozpalania ognia. Kontynuowali marsz, robiąc minimalne przerwy, aby zapobiec hipotermii, pokonując 16 km pod górę przed pierwszą przeprawą przez rzekę. Po krótkiej dyskusji zrozumieli, że jedyną opcją jest przeprawa, ponieważ rekordowa powódź mogłaby trwać tygodniami. Rzeka podniosła się do wysokości pasa, płynąc wystarczająco szybko, aby porywać ze sobą głazy. Po przekroczeniu rzeki ratownicy byli przemoczeni, zmarznięci i ledwo mogli chodzić. 20 sierpnia 2022 roku zostali zmuszeni zbudować awaryjny obóz, wykorzystując śpiwory i mokry sprzęt. Pan Cole pokonał ostatnie 3 km do schroniska, aby wezwać pomoc. Przez 12 godzin drugi z ratowników pozostawał w śpiworze, niezdolny, aby wrócić o własnych siłach. Helikopter ratunkowy przybył na miejsce i przetransportował poszukiwacza do szpitala Providence Anchorage z ciężką hipotermią. 21 sierpnia 2022 roku ekipy Alaska State Troopers i Search and Rescue dotarły na miejsce, ale nie były w stanie znaleźć żadnych szczątków ani odzieży, które poprzednia ekipa znalazła wcześniej. Odzyskano jedynie plecak i spray na niedźwiedzie. Lokalizacja obozowiska Grego Fiska znajdowała się około 1,5 km przed miejscem, w którym szukały ekipy Search and Rescue. Na podstawie znalezionych dowodów zakłada się, że Gary wyruszył 21 września 2021 roku, podróżując w dół szczytu, gdy pogoda się pogorszyła. Kontynuując w dół, aby uniknąć głębokiego śniegu, po dotarciu do przeprawy przez rzekę dzień później, będąc mokrym od błota i śniegu, Gary szedł szybciej i zgubił szlak prowadzący do fiordu, a następnie kontynuował podróż na południe. Teren stawał się coraz trudniejszy do przejścia i mężczyzna dotarł w końcu do ślepego zaułka obok jeziora. Wychłodzony, Gary, nie mając innego wyjścia, rozbił obóz i próbował rozpalić ogień. Ratownicy zakładają, że 74-latek próbował rozpalić ogień, jednak prawdopodobnie z powodu przemarzniętych dłoni nie był w stanie tego zrobić. To jest, nie mógł utrzymać zapalniczki w dłoniach i rozpalić ogniska. Nie wiadomo, co stało się później, jednak ponownie zakłada się, że wychłodzony mężczyzna w wyniku hipotermii rozebrał się, a następnie po usłyszeniu skuterów śnieżnych ekipy ratunkowej próbował wspiąć się na klif, aby wezwać pomoc, lub próbował przepłynąć jezioro, gdzie woda o temperaturze 3 stopni spowodowała zatrzymanie akcji serca. Inna teoria dotycząca jego domniemanej śmierci sugeruje, że Gary mógł zostać zaatakowany przez niedźwiedzia. Za tą teorią przemawia liczna populacja tych zwierząt w okolicy oraz znalezienie gazu pieprzowego w sprayu około 15 metrów od obozowiska z wieloma śladami dużych zębów. Jednak bardziej prawdopodobne jest to, że niedźwiedź został przyciągnięty przez kapsaicynę, czyli główny składnik sprayu na niedźwiedzie. Zwierzę prawdopodobnie wyciągnęło puszkę z torby, a następnie chciało ją przerzuć. Brak ciała na miejscu czyni teorię o ataku niedźwiedzia mniej prawdopodobną. Ratownicy po przejściu bardzo trudnego terenu prawie sami stracili życie lub zdrowie. Z opisu, jaki wyłania się po odnalezieniu obozu zaginionego, wynika, że mężczyzna rozebrał się i praktycznie zniknął. Na miejscu nie znaleziono ciała ani żadnych śladów walki. Jedyne, co zostało znalezione, to podarte ubrania bez śladów krwi. Pogryziona puszka po gazie pieprzowym na niedźwiedzie, a także, co zastanawiające, czerwona tkanina na 15-metrowym klifie. Jeśli 74-latek był tak zziębnięty, że nie był w stanie użyć zapalniczki i rozpalić ogniska, to jakim cudem miałby się wdrapać na 15-metrowy klif? Jeśli z niego spadł, to ciało powinno znajdować się na dole, tak jednak nie było. Gdyby zaatakował go niedźwiedź, znaleziono by jakieś ślady walki, krwi lub cokolwiek. Wygląda to tak, jakby mężczyzna po dotarciu do doliny przebywał tam bardzo krótko i nie zdążył w pełni rozbić obozu. Następnie z nieznanych przyczyn rozebrał się, zostawił rzeczy i udał się w nieznanym kierunku. Po czym na miejsce przybyły niedźwiedzie i pogryzły pozostawiony tam sprzęt. Zastanawia mnie jednak, czy czerwona podarta tkanina została ustawiona tam przez zaginionego, czy też znalazła się tam jakimś innym sposobem. Sprawa numer 4. Wallace Dunn, 81 lat. Zaginął 12 lipca 2013 roku. Wallace Dunn, 81-letni emerytowany laryngolog z Anchorage na Alasce, był widziany po raz ostatni około godziny 11-12 lipca 2013 roku. Znany ze swojego spokojnego usposobienia i pasji do opowiadania historii z dawnej Alaski, Dunn opuścił Alaska Club North po porannej grze w tenisa. Wcześniej informował swoją rodzinę, że planuje spędzić weekend w swojej chacie położonej w malowniczym rejonie Big Lake. Niestety od tego momentu nie było z nim kontaktu. 4 dni później jego szary pick-up Ford F-150 został odnaleziony zamknięty i porzucony na końcu West Susitna Parkway, tuż przy budowie linii kolejowej kilka kilometrów od jego domu. Świadkowie zeznali, że widzieli pojazd zaparkowany w tym miejscu już o 14 tego samego dnia, co sugeruje, że Dunn zniknął zaledwie 3 godziny po opuszczeniu klubu tenisowego. Wewnątrz auta znaleziono jego strzelbę, pojemnik z zepsutym jedzeniem, a w otwartym bagażniku piłę łańcuchową i generator. Mimo obszernych poszukiwań w okolicy nie znaleziono żadnych śladów zaginionego 81-latka. Jednakże dzień po zniknięciu Dunna, 13 lipca, mężczyzna odpowiadający jego opisowi został zauważony w pobliżu kempingu Montana Creek w Willow. Według relacji omawiał on plany dotarcia pieszo lub autostopem do Parku Narodowego Denali. Rodzina Dunna, zgłaszając jego zaginięcie 16 lipca, rozpoczęła przeszukiwanie obszarów w pobliżu Parku Narodowego Denali, kierując się informacją, że emerytowany lekarz mógł próbować dostać się tam na piechotę lub korzystając z autostopu. Kim Dunn, córka zaginionego i lokalna prawniczka, wspomina ojca jako emerytowanego specjalistę w dziedzinie laryngologii, który praktykował medycynę w Anchorage w latach 1957-1992. Na emeryturze Dunn grał w tenisa, a zimy spędzał w Teksasie. Był opisywany jako człowiek spokojny i przyjazny, bardzo lubiący opowiadać historie o dawnych dziejach Alaski. Mimo pewnych problemów z pamięcią i prowadzeniem samochodu, pozostawał aktywny i widywał się z córką nawet do 5 razy w tygodniu. Zagadkowe zniknięcie Dunna pozostaje niewyjaśnione, a jego rodzina i przyjaciele kontynuują poszukiwania, rozszerzając je na prywatne kempingi na północ od Big Lake aż do obszaru Hilly. Zgłosili również jego zaginięcie do schronisk w całym stanie, w nadziei na odnalezienie mężczyzny pasującego do opisu Wallace'a. Kim Dunn podkreśla, że jeśli doniesienia o tym, iż człowiek widziany na kempingu rzeczywiście był jej ojcem, to jego zachowanie było całkowicie do niego niepodobne. Kobieta nie wyklucza jednak, że stan psychiczny jej ojca mógł z jakichś przyczyn ulec drastycznej zmianie, więc możliwe są najróżniejsze scenariusze. Zagadka zniknięcia Wallace'a Dunna pozostaje nierozwiązana, a jego bliscy nadal szukają odpowiedzi. Sprawa numer 5. Sandra K. Gelber, 61 lat, zaginęła 4 maja 2014 roku. W niedzielne popołudnie 61-letnia kobieta została znaleziona nieprzytomna w wodach przy szlaku Salmon Creek Trail. Następnie jej ciało zostało przekazane do szpitala w Anchorage w celu dokonania sekcji zwłok. Sandra Gelber, pracująca jako fizjoterapeutka w dziale usług rehabilitacji szpitala regionalnego w Bartlett, zmarła w wyniku tego tragicznego zdarzenia. Zastępca szefa straży pożarnej stacji ratunkowej Ed Quinto poinformował, że wezwanie o pomoc dotarło o godzinie 16 od pary turystów, którzy podczas spaceru szlakiem Salmon Creek natknęli się na kobietę pływającą w jednym z potoków wzdłuż trasy. Znajdowała się ona około 1,5 km od wejścia na szlak. Po wydobyciu jej z wody rozpoczęli reanimację i natychmiast wezwali pomoc. Gelber została odnaleziona około 30 metrów od miejsca, gdzie droga uległa zniszczeniu przez wodę i około 12 metrów poniżej szlaku. Była nieprzytomna i w stanie krytycznym. Nie jest jasne, jak długo przebywała w wodzie, zanim została odnaleziona. Wszystko wskazuje na to, że mogła spacerować lub biegać. Miała na sobie strój do biegania, ale nie wiemy, jak znalazła się w wodzie. Gelber została przewieziona do szpitala regionalnego Bartlett, gdzie około godziny 16:30 stwierdzono jej zgon. Jim Strader, rzecznik szpitala, wyraził szok i smutek związany z jej śmiercią. Mężczyzna przyznaje, że Sandra była niezwykle ceniona przez wszystkich współpracowników i pacjentów. Gelber dołączyła do zespołu Bartlett w 2009 roku, wcześniej pracując w Sitka Community Hospital. W komunikacie wysłanym do pracowników szpitala przez tymczasowego dyrektora naczelnego Jeffa Egberta, Sandra została opisana jako osoba z pasją do aktywności na świeżym powietrzu, która zmarła robiąc to, co kochała najbardziej, eksplorując szlak i ciesząc się pięknem miejsca, które nazywała domem. 61-latka pozostawiła męża, Tima Rayleya, i dwoje dzieci w wieku studenckim. Salmon Creek Trail został zamknięty pod koniec stycznia, gdy 80-metrowy odcinek drogi uległ zniszczeniu. Po zabezpieczeniu terenu pomarańczową barierą, szlak został ponownie otwarty po paru tygodniach. Sandra Gelber, miłośniczka aktywności na świeżym powietrzu i długoletnia mieszkanka miasta Sitka, zmarła tragicznie po tym, jak została znaleziona nieprzytomna na szlaku w Juneau. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności jej śmierci. Podsumowując, w wielu sprawach serii Missing 411 ofiary odnajdywane są w wodzie, często nagie. Wygląda to tak, jakby osoby te zostały czymś odurzone, a następnie położone w rzece lub jeziorze, aby umrzeć z wychłodzenia lub w wyniku utonięcia. Policja nie znalazła śladów użycia przemocy. Nie znaleziono również miejsca, z którego kobieta mogłaby spaść i znaleźć się w rzece. Z powodu tych niejasności prowadzone jest dochodzenie, a którego efektów opinia publiczna do tej pory nie poznała. Sprawa numer 6. Sharon Gay Booth. 48 lat. Zaginęła 24 maja 2014 roku. Sharon Gay Booth od roku 2004 mieszkała w Juneau. Pracowała jako fizjoterapeutka w Juneau Physical Therapy znajdującym się w Valley Alaska Club. Ostatni raz była w pracy w czwartek 22 maja 2014 roku. Oprócz pracy zawodowej Sharon prowadziła własną działalność gospodarczą, a 23 maja wysłała dwa ortopedyczne krzesła biurowe do klientów za pośrednictwem Alaska Marine Lines. 48-latka była doświadczoną turystką, która przejechała rowerem z Alaski do Kanady i niedawno wróciła z ekspedycji na Grenlandię. Była również zapaloną biegaczką, hokeistką i kajakarką. Zaginięcie zgłosiła jej wieloletnia partnerka Annie Johnson, która zaniepokojona jej nieobecnością zadzwoniła na policję. Panie planowały wspólną wycieczkę na Half Thorn Peak o godzinie 9 rano 24 maja, ale Sharon nie pojawiła się na miejscu, co było dla niej bardzo nietypowe. Gdy widziano ją po raz ostatni, zaginiona miała na sobie jasną sportową odzież i czarny gips na lewej ręce. Annie, mająca złe przeczucie, opuściła wcześniej przyjęcie weselne, aby przeszukać szlaki w okolicach Juneau w nadziei na odnalezienie samochodu Sharon. 24 maja około godziny 21:30 Johnson odnalazła samochód Sharon na szlaku Mount Roberts. Poszukiwania 48-latki rozpoczęły się około godziny 1 w nocy w niedzielę 25 maja. Lokalne zespoły poszukiwawczo-ratownicze z Juneau, koordynowane przez Alaska State Troopers, zaangażowały Southeast Alaska Dogs, US Coast Guard i Alpine Club. Wiele osób, w tym przyjaciele i rodzina, przeczesywało system szlaków Mount Juneau w poszukiwaniu Sharon. Centrum dowodzenia akcją ratowniczą znajdowało się w restauracji Mount Roberts Tramway. Poniedziałek 26 maja poszukiwania rozszerzyły się na cały teren, a następnego dnia poszukiwacze skoncentrowali się na Mount Roberts i Mount Juneau. W środę skupili się na górze Juneau i na niższym, mniej stromym końcu szlaku Mount Roberts. W niedzielny wieczór Straż Przybrzeżna prowadziła poszukiwania przy pomocy helikoptera, wykorzystując noktowizory oraz kamery termowizyjne, jednakże nie udało się odnaleźć żadnych śladów. Poszukiwania z powietrza kontynuowano następnego dnia przez około 3 godziny, skupiając się na obszarach takich jak szczyt góry Juneau, szczyt góry Roberts, obszar odpływu Sheep Creek oraz kotlina Granite Creek. Były to tereny, do których poszukiwacze naziemni nie byli w stanie bezpiecznie dotrzeć ze względu na strome wąwozy lub zalegający śnieg. Pokrywa śnieżna na obszarach objętych poszukiwaniami z dnia na dzień stawała się coraz bardziej niestabilna i niebezpieczna dla ratowników. Poszukiwacze stwierdzili: przeczesaliśmy te zbocza i ponownie oceniliśmy, gdzie mogła się znajdować. Dokładnie przeszukaliśmy ten teren, a następnie ponownie przeszukaliśmy obszar poza nim, a potem jeszcze raz obszary, do których mogła się udać, choć wydawało się to mało prawdopodobne. Nawet te obszary zostały sprawdzone dwukrotnie. Psy poszukiwawcze wykazały zainteresowanie, ale nie wyczuły zapachu kobiety powyżej szlaku na górze Roberts w niedzielę 25 maja. We wtorek rano inny pies poszukiwawczo-ratowniczy wyczuł jej zapach bliżej szlaku na górze Roberts, w pobliżu parkingu przy Basin Road. Sharon posiadała urządzenie do lokalizacji GPS, ale niestety zostało ono znalezione w jej domu. Był tam również jej duży plecak używany do zabierania sprzętu potrzebnego do nocowania w lesie. Jej telefon komórkowy nie został odnaleziony, a operator sieci komórkowej nie był w stanie zlokalizować telefonu, co sugeruje, że był on prawdopodobnie wyłączony. Policja z Alaski ostatecznie zawiesiła poszukiwania Sharon po 4 dniach przeczesywania systemu szlaków na górze Juneau i Roberts. Wielu przyjaciół i członków rodziny uważa, że poszukiwania zostały zakończone zbyt wcześnie. Detektyw Nick Garza z Departamentu Policji w Juneau podzielił się informacją o tropie, który pojawił się 6 lipca 2014 roku. Ślad ten został odnaleziony przez osobę wędrującą w rejonie znanym jako Glory Hole, znajdującym się na końcu szlaku Perseverance Trail. Podczas wędrówki turystka natknęła się na niedźwiedzia i zaczęła się zastanawiać, czy zwierzę było w trakcie poszukiwania pożywienia, czy też może natrafiło na coś innego. W drodze powrotnej turystka wyczuła nieprzyjemny zapach, który mógł sugerować rozkładającą się materię organiczną. Po konsultacjach z Alaska State Troopers oraz Juneau Mountain Rescue zdecydowano się wysłać niewielką grupę poszukiwawczą kilka dni po zgłoszeniu wspomnianego tropu. Niestety, mimo dokładnych poszukiwań, grupie nie udało się odnaleźć żadnych śladów. Garza wspomniał, że kilkakrotnie przeszukiwał dom Sharon Buys, jednak nie natrafił na żadne istotne dowody. Dodał również, że Departament Policji w Juneau nie ma przesłanek, aby podejrzewać działanie o charakterze przestępczym, jednak nie wyklucza żadnej możliwości. W sierpniu 2014 roku Brian Witt, mieszkaniec Juneau, z doświadczeniem w eksploracji opuszczonych szybów górniczych, zorganizował małą ekipę poszukiwawczą, aby odnaleźć Sharon wewnątrz opuszczonych szybów kopalnianych na grzbiecie Mount Roberts. Pomimo intensywnych poszukiwań w okolicy, nie udało się odnaleźć żadnych śladów ani szczątków Sharon, która od tamtej pory pozostaje zaginiona. Istnieje kilka teorii na temat tego, co mogło stać się z Sharon Bruce. Być może kobieta zgubiła się, potknęła i uległa wypadkowi. Jednak pomimo dokładnych poszukiwań i upływu kilku lat od jej zaginięcia, brak znalezionych szczątków może zaskakiwać. Jednakże należy pamiętać, że istnieją tereny niedostępne, które nie zostały dokładnie przeszukane przez ekipy poszukiwawcze. Ratownicy nie znaleźli również żadnych dowodów sugerujących atak zwierzęcia. Pojazd Sharon został odnaleziony na początku szlaku, co wskazuje, że prawdopodobnie dotarła tam swoim autem, a następnie albo wybrała się na pieszą wycieczkę, albo została przez kogoś lub przez coś uprowadzona. Jak widzicie, pytań w zarówno tej, jak i pozostałych sprawach jest więcej niż odpowiedzi. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jak zawsze, zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite, Buy Coffee lub YouTube Thanks. Lub udostępnić ten czy inny film na swoich portalach społecznościowych. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.